wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Jutro miną 232 lata od uchwalenia Konstytucji 3 maja. I właśnie Konstytucja 3 maja będzie wydarzeniem miesiąca. Ale aby zrozumieć znaczenie tej Konstytucji, aby zrozumieć, dlaczego po tylu latach pamiętamy o niej i radujemy się, czcząc kolejne rocznice jej uchwalenia, trzeba cofnąć się kilka wieków wcześniej. W XVI wieku Polska była krajem podziwianym w całej Europie. Erasm z Rotterdamu w liście do Dantyszka dziękował za wizerunek Zygmunta III Wazy, jak pisał, najświetniejszego władcy w ówczesnej Europie. Polska XVI-wieczna, potężna, bogata, tolerancyjna, demokratyczna, była niezwykłym krajem w ówczesnej Europie. Była krajem, który budził podziw. Była krajem, do którego przyjeżdżali ludzie z całej Europy, szukając tutaj wolności. W XVII wieku ten blask Rzeczypospolitej zaczął blędnąć, ale ciągle podziwiano polskich żołnierzy. Bo trudno było nie podziwiać polskiej husarii, która gromiła Szwedów pod Kirchholmem, czy która ratowała Europę przed zalewem wojsk osmańskich pod Wiedniem w 1683 roku. Polska w wieku XVIII była niestety już tylko pośmiewiskiem Europy. Byliśmy krajem, który faktycznie stracił niepodległość już na początku tego wieku, bo to obcy, przede wszystkim Rosja, decydowali o tym, kto w Polsce jest królem. To Katarzyna II wyznaczyła Stanisława Poniatowskiego na króla Polski, bo to rosyjski ambasador był de facto najważniejszym człowiekiem w Warszawie. To rosyjskiego ambasadora bał się król Polski. To o względy rosyjskiego ambasadora zabiegała polska arystokracja. Bo na terenie państwa polskiego stacjonowały wojska rosyjskie. Bo z terenu Polski porywano polskich senatorów i wywożono w głąb Rosji. Kiedy doszło do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, wybitni filozofowie tej epoki wyrażali swoją radość, że oto tą ciemną, barbarzyńską Polskę czeka teraz lepsza przyszłość, bo światli sąsiedzi, bo Semiramida Północy, jak nazywano Katarzynę II, zaopiekują się tymi prymitywnymi Polakami. Czy wszyscy o nas wtedy źle pisali? Nie. Polska miała swoich przyjaciół, ale byli oni nieliczni. Należał do nich na przykład filozof francuski Jan Jakub Rousseau. Ale on w przeciwieństwie od Voltaire'a i innych nie brał drogich prezentów od Katarzyny II. Bo Katarzyna II już wtedy, w XVIII wieku, rozumiała, jak ważny jest wizerunek w polityce i że warto inwestować tych, którzy mogą ten pozytywny wizerunek budować. I Katarzyna II hojnie obdarowała luminarzy epoki oświecenia, którzy w zamian wychwalali ją pod niebiosa i ośmieszali, upokarzali Polskę. Ten upadek Polski był chyba największy w czasach Augusta III, kiedy to przez 30 lat nie było żadnego sejmu, bo wszystkie były zrywane. Kiedy to popularne było powiedzenie za króla Sasa, jedz, pij i popuszczaj pasa. Ale wtedy znaleźli się mądrzy Polacy, którzy zastanawiając się, co zrobić, żeby Polskę odmienić, doszli do wniosku, że najważniejsza jest edukacja. I tutaj pierwszym z tego grona był nie kto inny jak pijar, ksiądz Stanisław Konarski, który doszedł do wniosku, że nic się w Polsce nie zmieni, jak nie zaczniemy wychowywać młodych Polaków w duchu patriotyzmu, w duchu służby, w duchu ofiarności. I Stanisław Konarski założył Kolegium Nobilium. Jedna szkoła, ale za tą jedną świetną szkołą poszły potem wszystkie szkoły PR-ów, jezuitów. Zaczęła się zmiana edukacji. Potem Poniatowski założył szkołę rycerską. Absolwentem tej szkoły rycerskiej był m.in. Tadeusz Kościuszko, a jeszcze później Sejm stworzył Komisję Edukacji Narodowej, która przeprowadziła gruntowną edukację całej polskiej oświaty. Bo ówczesne polskie elity patriotyczne, tacy ludzie jak chociażby ksiądz Stanisław Konarski, rozumieli, że trzeba wychować młodych ludzi na, jak to mówiono wtedy, oświeconych sarmatów. O co chodziło? O to, żeby wyrwać polskie myślenie z takiego szkodliwego przekonania, że każda zmiana jest zmianą na gorsze, że trzeba w sposób nieroztropny trzymać się tradycji, że trzeba odrzucać wszystko to, co dzieje się w świecie koło nas. Ale też chodziło o inne niebezpieczeństwo, o niebezpieczeństwo ulegania bezkrytycznie temu, co obce. Bo byli wówczas tacy magnaci, którzy nawet już po polsku nie mówili, tylko mówili po francusku, którzy brzydzili się wszystkim, co polskie, którzy czuli się Europejczykami, a tym, co polskie, pogardzali. Ten oświecony sarmata to miał być Polak patriota, który rozumie interes państwa, który rozumie konieczność zmiany, który rozumie, że trzeba czerpać dobre rzeczy z Zachodu, ale który nie jest bezkrytyczny, który wie, że te rzeczy, które do nas napływają z Zachodu, są dobre i złe. I trzeba wybierać te dobre, a te złe odrzucać. I to dało efekt. To właśnie wychowankowie tych szkół stworzyli Konstytucję 3 maja. Aby ta Konstytucja 3 maja mogła powstać, musiała się też zmienić koniunktura międzynarodowa i nadeszła taka szczelina wolności, kiedy Polacy mogli uwolnić się z tego jarzma rosyjskiego. Bowiem Rosja uwikłała się w wojnę z Turcją, sytuacja w Europie się skomplikowała, groził konflikt europejski, Wielka Brytania i Prusy szykowały się do wojny z Rosją i Katarzyna II miała większe zmartwienia niż pilnowanie Polaków. I nastał taki czas, że Polacy mogli sami o sobie decydować. I ten krótki czas Polacy dobrze wykorzystali. Zwołali Sejm, zwany później Wielkim Sejm Czteroletni, który opracował tą niezwykłą konstytucję. Konstytucję 3 maja. Ta konstytucja 3 maja sprawiła, że znowu wielu zaczęło patrzeć na Polskę z podziwem. Wśród nich był angielski filozof irlandzkiego pochodzenia, twórca nowożytnego konserwatyzmu, Edmund Burke. I tak on pisał z zachwytem na wieść o uchwaleniu polskiej konstytucji. Ani jeden człowiek, który by poniósł szkodę lub ucierpiał upodlenie, wszyscy od króla aż do wyrobnika, w lepszym, niżeli byli stanie. Każda rzecz w swoim miejscu i rzędzie pozostała, lecz każda naprawiona i uleczona. Dodajmy do tego osobliwego cudu, do tej niebywałej zgody, mądrości i szczęścia, że ani jedna kropla krwi nie przelana, żadnej zdrady i krzywdy, ani srożnych od miecza potwarzeń, żadnych gwałtów zadanych religii obyczajom, nikt złupiony, więziony, ni wygnany. Wszystko dokonane z rozsądkiem, miarą, jednostajnością i tajemnicą nigdy nie widzianą. A chlubny ten spisek, działający jedynie na korzyść najpierwszych, najdroższych praw ludzkości. Częstny lud, jeżeli na tej drodze wytrwać, będzie umiał. Szczęśliwy pan, godzien sławnie rozpocząć lub chwalebnie zamknąć poczet królów, miłośników ojczyzny. A wreszcie ta ustawa posiada w sobie zawiązek wszelkich przyszłych ulepszeń, jako na takich podwalinach założona, doprowadzić może do wszystkich trwałych korzyści, naszej angielskiej konstytucji. Brytyjski filozof jest zachwycony tym, co zrobili Polacy. Nazywa to cudem, bo nikt nie zginął, nikt nie ucierpiał, nikogo nie uwięziono. Co ma na myśli Berg? To, co się działo we Francji. Bo w tym samym czasie, kiedy Polacy w zgodzie tworzą konstytucję, która ulepsza państwo, która daje prawa mieszczanom, która powoduje poprawę losu chłopów, we Francji mamy krwawą rewolucję. We Francji też mamy zmiany, ale za cenę krwi, za cenę cierpień niewinnych ludzi, tej rewolucji towarzyszy uwidoczniona, zwłaszcza w okresie późniejszym, antyreligijna furia, profanowanie kościołów, mordowanie księży i zakonnic, a tego wszystkiego w Polsce nie ma. I to widzi filozof angielski, on to nazywa cudem, że to się udało Polakom i mówi, pisze, że to jak najlepiej rokuje na przyszłość, że ta konstytucja jest takim dobrym punktem startu, że Polacy idąc tą drogą mogą dorównać Wielkiej Brytanii, mogą stworzyć tak bogate i prężne państwo jak Zjednoczone Królestwo. Konstytucją zachwycał się brytyjski filozof. Konstytucją zachwycał się również ówczesny papież Pius VII, który w specjalnym brewie datowanym na 5 czerwca 1791 roku napisał: Bóg miłosierdzia raczył w tych ostatnich czasach zlać dobrodziejstwa swoje na prawowierne Królestwo Polskie, pobłogosławił cnotliwym zamysłom i poczynaniom i przezacnym staraniom króla, a to przez prawo uchwalone za zgodą narodu w Sejm zebranego. W dalszej części swojego listu Ojciec Święty podkreślał oparcie całego przedsięwzięcia na opatrzności Bożej, w związku z czym miał być w tej intencji pod tym wezwaniem ufundowany Kościół w Warszawie. W Rzymie, w polskim kościele świętego Stanisława, odprawiono z inicjatywy Piusa VI nabożeństwo dziękczynne. Przez 3 dni, od godziny 6 rano do 8 wieczorem, trwały modlitwy połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, kończące się błogosławieństwem dla Polski. Bo konstytucję 3 maja stworzyli ludzie wierzący, w dużej mierze księża katoliccy. Bo konstytucja 3 maja zaczynała się od preambuły. Cytuję: religią narodową panującą jest i będzie wiara święta katolicka ze wszystkimi jej prawami. To też kontrast między tym, co działo się w Polsce, a tym, co działo się we Francji. Konstytucja 3 maja jest niezwykłym przykładem też, że można zrezygnować z własnych praw dla dobra ojczyzny. Bo twórcy tej konstytucji to przecież polska szlachta. I ta polska szlachta wzmacniała państwo, dawała wolność mieszczanom, poprawiała prawa chłopów, rozumiejąc konieczność zmian. To był fenomen, to był wielki sukces Polaków. O tej wielkiej polskiej konstytucji tak mówił największy z Polaków, Jan Paweł II, w warszawskiej katedrze w roku 1991. Wtedy to bowiem minęło dokładnie 200 lat od jej uchwalenia. I wtedy Jan Paweł II mówił m.in. te słowa: po upływie 2 wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 maja, w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości, była dokumentem profetycznym i opatrznościowym. Ona sprawiła, że nie można było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu na kontynencie europejskim. bo ten byt został zapisany w słowach Konstytucji 3 maja. A słowa te, mając moc prawdy, okazały się potężniejsze od potrójnej przemocy, która spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej prawdy okazały się twórcze i stwórcze. Synowie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć w odnowę jej oblicza, potchnieniem tego ducha, który natchnął twórców Konstytucji 3 maja.
Witaj maju, maju trzeci, święć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków w głowie raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków w głowie raj. Wierzą braci naszych cisną, niebo z ręku króla spała, a w tym trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj. Witaj w dniu trzeciego maja, który wolność nam zwiastujesz. Wierzchła już Cię wierzchu zgraja, Polsko dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowie raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowie raj. W roku w puszczę tyron boski, zwiódł z powierzchni polskich ładów. Znikła wolę, znikły troski, nie ma w Polsce obcych panów. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowie raj. Wyzabłysnął trzeci maj, zwykłą ciągle.